Może jeszcze takie kazanie się zaczyna, to też tu widzimy siostrę Krystynę z nami. Dzisiaj to chwała Bogu, że możemy się spotkać, może później trochę porozmawiamy, będzie czas. Tak, bo spotkaliśmy tam Wiolę Brycką też na tym spotkaniu. Miło było spotkać różne sługi Boże na spotkaniu tym w Hajnówce. I też niektórzy też wyglądają jak Papa Smurf. Jest tam taki Ryszard, starszy zboru w Hajnówce, który no, też piękne świadectwo, wiecie, że jak Bóg może człowieka utrzymać przy życiu duchowym, a też jak ludzie niektórzy nie są wierni Bogu. Trochę o tym opowiem, bo ten Ryszard to był strasznym takim złodziejem tam w Hajnówce znanym dla policji i nie wylewał za kołnierz, jak to mówią, alkoholu, tylko do gardła lał. I był znany i to było utrapienie dla policji lokalnej. Jak zobaczyli, że on już chodzi do zboru, to policjant mówi, to już nie trzeba dla niego już głosić Ewangelii, to już dla niego Ewangelią jest to, że ten facet się nawrócił, że zmieniło się jego życie. I on jest wierny Bogu przez wiele lat. On właśnie był na tym obozie, gdzie Dawid, taki 10-letni, pojechał na obóz do Hajnówki i wtedy ten Ryszard tam się opiekował Dawidem, ja z nim telefonicznie rozmawiałem, trochę się znamy. No i on wierny Bogu cały czas, a dzisiaj już wygląda jak Papa Smurf, taka fajna obrótka świła. No tak, ale wierny Bogu. A z kolei ja jestem naukowcem, jak wiecie. No a tam była naukowiec, który wprowadzał Michała Sikorskiego do zboru. Najpierw to były na spotkania, te spotkania były najpierw w Białowieży. I właśnie ten, on się nazywa na imię Janek, on poszedł inną drogą niż Michał. Oni byli obaj tacy podobnie uzdolnieni. Michał zostawił już pracę na uczelni jako doktor biologii, a tamten poszedł w naukowe rzeczy. Ja zapytałem ludzi, co z nim jest, bo go nie widziałem tam już od dłuższego czasu, nie widać go w Hajnówce. No i mówię, to naprzeciwko ciebie siedzi żona akurat przy stole. Ja z tą żoną jego rozmawiam, żona wierna Bogu. I ona mówi, że to się nie stało u niego z dnia na dzień. To może być przestroga dla każdego z nas, że osłabł duchowo i pociągnęła go nauka. Jeszcze jakieś inne rzeczy, o których nie wiemy, ja nawet nie chcę wiedzieć, bo po co mi to wiedzieć. W każdym bądź razie zapamiętałem jej słowa, że to się nie stało z dnia na dzień, że on przestał chodzić do zboru. To nie, że dzisiaj chodził, a już jutro nie chodzi. Tylko stopniowe obumieranie różnych rzeczy w życiu. I aktualnie ona mówi, ma nadzieję, że on może się modli. O taki jest stan. Może się modli jeszcze do Boga. No tragedia. A jest profesorem wyższym ode mnie, bo belwederskim już. Ale coś takiego go spotkało. I są tam też ludzie wierni Bogu, którzy przeszli przez wiele rzeczy. Ten zbór, my tam słyszeliśmy od Michała trochę w skrócie, oni przechodzili przez wiele rzeczy, wiele rozczarowań i tak dalej. I niektórzy ludzie odchodzili w świat, odchodzili gdzieś tam. Nawet osoba, która jeszcze parę lat temu słyszałem, że była taką ewangelistką, pracowała na poczcie, różnym ludziom mówiła o Bogu i tak dalej, wspierała służbę ewangelizacyjną, teraz nie chodzi na społeczności od jakiegoś czasu na przykład. No, czyli takie rzeczy spotykane są w różnych miejscach, ale też są ludzie wierni Bogu, tak? Jak Michał, na przykład jego żona.
To przypomniałem sobie, są te negatywne rzeczy, ale z pozytywnych też wielu ludzi, którzy wyjechali kiedyś.
A nie, to tak, tak,
czy za pracę, czy młodzi są, to było stwierdzenie, po całym świecie są rozsiani,
tak.
I trwają.
I trwają, tak, 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 oczywiście, to właśnie. Że albo ktoś trwa i gdzieś jest nawet w służbie, albo w ogóle no, odszedł od Boga. Natomiast właśnie tak, to była taka praca Michała tam i jego żony. Ja już znałem od nich wcześniej o tym, dlatego tą żonę jego uściskałem na koniec, bo dla mnie oni bliżsi byli tego Artura, prawie nie znałem w ogóle. Dopiero tam poznałem, że był z moim synem na obozie, to tylko tyle. Jedyne co nas trzymało tutaj. A tak to znałem Michała i jego żonę i widziałem, jak właśnie Ela opiekowała się ludźmi tam, młodymi. Oni wychowali wielu młodych ludzi, którzy później byli na szkołach muzycznych, mieli profesjonalne wykształcenie muzyczne, a teraz usługują u flaszy, na przykład w zborze zielonoświątkowym, czy w innych zborach w Białymstoku i tak dalej, bo tam młodzież uciekała, bo u nich była wielka presja, tak jak i u nas trochę, z zatrudnieniem dla młodych ludzi, rozumiecie? Małe miasto, Hajnówka, przemysł drzewny chyba tak bardziej mi się kojarzy. No i młodzi ludzie uciekali do miast, jak już poszli na studia, to przypadło. I przez to mają oni te kontakty z innymi zborami, że właśnie Michał był zapraszany do tych zborów, gdzie on oddał swoich ludzi. Ci ludzie są wierni Bogu. Natomiast nawet pastorami są, starszymi zborów są i tak dalej. No także służba bardzo ważna. A kiedyś Ela mi opowiadała o takiej sytuacji, jak był chłopak, który miał same jedynki w szkole i ona go wzięła, że będzie go uczyć matematyki między innymi. I on się zgodził na to, ona ustaliła zasady i później wykonywała te zasady i on wykonywał i on skończył na samych piątkach, się okazuje. Przez jej indywidualną pracę z tym chłopakiem. Także tu jest praca tych ludzi, naszych pastorstw sikorskich, no jest niesamowita, którą oni włożyli trud tam w Hajnówce. No a Michał, tak jak już to mówiliśmy, on będzie chciał teraz mieć takie grupy dyskusyjne, bo on ma takie intelektualne podejście też do Ewangelii, żeby nie na emocjach z ludźmi tłumaczyć o dziele Chrystusa, ale właśnie na Słowie Bożym i właśnie w rozumny sposób. Także ma taką pasję, teraz chce to robić. Ja zapraszam go, żeby do nas kiedy przyjechał, mówię, że teraz będzie pewnie miał więcej czasu, to może się da tutaj zaprosić brata. Także tak, no i to jest z jednej strony zachęta, że są ludzie wierni Bogu, tak? Jak widzę młodych ludzi, jeszcze 36 lat to dla mnie młody ktoś, a oni 20 lat temu już nawet służyli Panu gdzieś pieśnią na ewangelizacjach razem i tak dalej, później po różnych kościołach, jeden tu, drugi tam, ale do dzisiaj mają kontakty, też serce rośnie, jak się takie rzeczy widzi. No i ten jak on tam, Artur, to jest wychowankiem tego zboru ich tam po prostu w Hajnówce. Ja nie wiedziałem, skąd on jest i tak dalej, ale obyty z relacją z innych kościołów człowiekiem. Także nie jest taki kościelny, tylko taki bardziej chrystusowy, można powiedzieć, że otwarty i tak. I oni obiecali mu pomagać, także ja jestem spokojny, że tam będzie dobrze u nich. No i także tutaj to tyle na ten temat. Natomiast dzisiaj chcę mówić o bogactwie Chrystusa, mądrości i poznania w Chrystusie. I otwórzmy list do Kolosan, drugi rozdział i tu trzeci werset w tym rozdziale. My ten cały list tak powolutku analizujemy, ale chciałbym się skupić na tym, na słowach apostoła Pawła, które on mówi w trzecim wersecie. W którym są ukryte wszystkie mądrości, skarby mądrości i poznania. Czyli nie tylko, że mądrość i poznanie, w kontekście wiadomo, że chodzi o Chrystusa, bo jest drugi werset, tym się kończy, o Chrystusie. Nie tylko, że mądrość i poznanie jest w Jezusie, ale w Jezusie są wszelkie skarby mądrości. Skarby mądrości. Jak ktoś szuka mądrości, mądrości życiowej na przykład, jak szuka ktoś, to ta mądrość życiowa jest ukryta w Jezusie Chrystusie, w osobie. Dlatego warto poznawać tę osobę. I jak już wspominaliśmy, ten list jest napisany do ludzi, do których przyszli fałszywi nauczyciele i chcieli im wmówić, że jest jakieś wyższe poznanie Boga, łączyli wiarę chrześcijańską z filozofią, mówiącą o tym, że ciało fizyczne, materia jest ogólnie zła, a duchowy świat jest dobry, jakieś głupoty i o jakimś wyższym poznaniu, które rzekomo ma człowieka wprowadzić na wyższy poziom duchowy. Że Chrystus ok, ale to za mało, trzeba tam jeszcze podokładać coś. I tutaj Paweł się temu ostro sprzeciwia w całym tym liście. On mówi wcześniej, że wszystko mamy w Chrystusie, wszelkie skarby. On mówi, w Nim mamy odpuszczenie grzechów, w Nim wybranie, jesteśmy wybrani przed założeniem świata. Jesteśmy kompletni w Chrystusie. Nie trzeba dla nas jakichś nie wiadomo czego. i też różne pomysły, które niektóre ruchy religijne miały, jak na przykład, że jeszcze trzeba chrześcijan obrzyzywać, że jakieś rzekome duchowe obrzyzanie jest. Tu już Paweł mówi w drugim rozdziale, już wy zostaliście obrzyzani. Patrz, 11 werset. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. I to jest utożsamiane z nawróceniem do Boga, z nawróceniem do Jezusa i z przeżyciem narodzenia na nowo, z odrodzeniem. Tak potężne jest to odrodzenie w Chrystusie, ta nowa natura, która przychodzi do człowieka, że Paweł tak porównuje do obrzezania serca, tak? I to już jest, to już się dokonało w tych Kolosanach i tak samo w każdym, kto uwierzył w Jezusa, kto nawrócił się do Niego, to też to się dokonało. Nie potrzeba oddzielnego jakiegoś przeżycia, jak to niektórzy tam tłumaczyli w historii Kościoła. Ale czy to znaczy, że życie chrześcijańskie już lekkie, będzie łatwe i przyjemne? No, poza tym jeszcze on mówi tutaj, zobaczcie, w wersecie 27, że jest niesamowita chwała Chrystusa, który mieszka w nas. Wspaniałość Chrystusa, który mieszka w wierzącym człowieku. I no, to by się wydawało, no, to już wszystko. Wszystko kompletnie jestem w Jezusie, w Nim wszystkie skarby mam, ale nie do końca, bo jeszcze on tu w kontekście mówi o tym, że jest cierpienie, na przykład w 24 wersecie, że cierpienie, które było udziałem Chrystusa, gdy ludzie mu się sprzeciwiali, gdy miał ataki diabelskie, na niego szły i inne rzeczy, niezrozumienie ludzi i tak dalej, i służba ogólnie dla Boga nie jest usłana różami. My musimy, jesteśmy powołani do tego, żeby cierpieć razem z Chrystusem. I cierpieć jeszcze dla dobra Jego Kościoła, rozumianego szeroko jako ludzi narodzonych na nowo. Tak? Dlatego gdzieś tam modlimy się o różnych ludzi, rozmawiamy, wspieramy różnych ludzi, chrześcijan, którzy służą Bogu i ponosimy koszty z tym związane i obrywamy, czasami trzeba powiedzieć też, dlatego że albo od ludzi nieposłusznych Bogu, albo też obrywamy za nich. Dlatego że niektórzy ludzie, jak Paweł mówi, jeżeli ktoś upadnie, czy ja nie płonę. Bywają ludzie, że przynoszą hańbę Kościołowi, tak? Bywa tak. Są tacy ludzie czasami w zborach. I najchętniej to ktoś by się nie przyznawał, że on u nas był, czy gdzieś tam był. Ale to nie można tak zrobić. Trzeba uczciwie powiedzieć, tak, to jest też człowiek wierzący. No upadł, ja o niego się modlę i jak chcesz, to możesz mnie tak samo odrzucić, jak i tego człowieka, ale to jest mój brat w Chrystusie. I to jest też takie cierpienie właśnie, które potrzebne jest. Potrzebne jest nauczanie, tutaj na przykład 28 werset, pierwszy rozdział Paweł mówi, Jego to zwiastujemy, czyli Chrystusa, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie, czyli można nauczać mądrości. Można nauczać Chrystusa tak, żeby człowiek był w mądrości Bożej, żeby miał mądrość Bożą. I on dalej mówi, nad tym też pracuje w 29 wersecie. A w drugim rozdziale pierwszy werset mówi, że stacza bój, aby ludzie byli pocieszeni, aby serce ich były pocieszone i tak dalej, żeby dochodzili do poznania Chrystusa. Czyli teraz chodzi o taki proces. Bóg włożył w nas bogactwo Chrystusowe, a my mamy je poznawać właśnie przez nie wewnątrz siebie patrząc, nie daj Boże, tylko na Chrystusa patrząc biblijnego, który jest w Biblii opisany i współdziałać z Nim, gdy On przez posłuszeństwo Jego Słowu i nauce. I jeszcze, zobaczcie, jak ciekawie pisze w drugim rozdziale drugi werset, że to nie jest jakieś indywidualne takie słuchanie przez internet, na przykład tylko kazań czy coś takiego, ale Bóg zaplanował, żeby być we wspólnocie jakiejś chrześcijańskiej. Być we wspólnocie. I ja tak specjalnie palce pokazuję, bo to chodzi o połączenie. Boży plan jest, żeby być połączonym z ludem Bożym. I popatrzcie, jak on mówi w drugim wersecie, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia. Nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo zdążali do poznania, do bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. I my przez kontakty też z wierzącymi z innych zborów, takich jak na przykład teraz pojechaliśmy i spotkaliśmy ludzi, widzimy ich świadectwo, widzimy, kim dla nich jest Jezus, to to bogactwo jest, przychodzi także do naszego życia. Przychodzi zachęta, przychodzi pasja dla Chrystusa. Może czasami jakieś zawstydzenie może być, ale czemu by nie? Dlatego, że napominając tutaj w wersecie 28 pierwszego rozdziału, to jest czasami korygując, nie tylko zachęcając, ale to jest korekta w życiu. Nie można tak traktować, że ja jestem Chrystusowy i się czepcie ode mnie. Proszę tu mnie nie tykać, ja mam swoje życie, nie wtrącać, ja po swojemu idę, tak? Tak, no sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, ale to jest, coś się zyskuje, ale się traci o wiele więcej. O wiele więcej się traci, niż się zyskuje przez taką postawę. Bo Paweł apostoł był bardzo blisko ludzi. Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś mówi, że ja jak Paweł, to nieprawda. Bo Paweł wiedział, co u ludzi się dzieje. On dopytywał się, nie tylko pytał Boga, że Bóg najlepiej wie i powie mu. On pytał przez listy, przez swoich posłańców. Robił bardzo racjonalne rzeczy. Bardzo racjonalne rzeczy. I patrzył na uczynki tych ludzi, na świadectwa. On zbierał to wszystko do kupy. To było bardzo takie wyrafinowane, można powiedzieć, nawet podejście, ale ile on się modlił o nich wszystkich, to się w głowie nie mieści. To nie jest człowiek, który sobie wpadnie tu i tam, zleci i hello, teraz idę gdzieś indziej, teraz tam i tak dalej, tylko ciężko pracował. I my wiemy, co to jest praca ciężka, jako pastorzy, jako starsi zborów, czy jako ludzie, którzy kimś się opiekowali duchowo, tak? Każdy, kto się opiekował kimś duchowo, wie, jaka to jest praca. Nie można być taki naiwny i jakiś być w jakichś iluzjach żyć, że to zaraz Duch Święty za nas zrobi, Duch Święty powie, wszystko będzie fajnie i tak dalej. Bez naszej pracy, bez charówki też dla Chrystusa. I teraz o tych bogactwie skarbów mądrości i poznania w Chrystusie chcemy dzisiaj więcej powiedzieć. I otwórzmy list do Kolosan, pierwszy rozdział, bo to u Pawła charakterystyczne jest, takie chrystocentryczność. Warto to zapamiętać na te czasy złe, w których żyjemy, że Chrystus wystarcza. Często nam się mówi, że nie, że trzeba jakichś tam namaszczonych, jakichś apostołów szukać, jakichś nie wiadomo jeszcze kogo tam szukać, ale Chrystus jest wystarczający. Naprawdę wystarcza. I to, co mamy w Piśmie Świętym, wystarcza. Wystarczy, jest, i w Nim jest wszystko ukryte, co jest najważniejsze w życiu. Do życia i pobożności. Pomyślcie teraz o tym przykładzie, co mówiłem, takiego naukowca, który tego Jana, no, który gdzieś tam wziął się za naukę i jest teraz profesorem. Jest pewnie szanowany i tak dalej, ale niedługo będzie już emerytura. On pewnie podobny wieku jak ja. No i co? I dzisiaj, jak szliśmy tutaj do zboru, też z Bożenką sobie rozmawialiśmy o tym, że niektórym z nas lepiej się powodzi. Kto się, komu się dobrze powodzi? Rękę do góry. O, Sasin, podnosić rękę. My rozmawialiśmy, że u Sasinów dobrze się powodzi. I dla Wiesi dobrze się powodzi. A Krystyna, u ciebie się powodzi?
To zależy pod jakim względem.
Pod jakim względem, ale ja mam
na myśli
finansowy na przykład.
A tak.
A tak. No i, ja mówię, zobaczcie, w jakich domach my mieszkamy teraz. Jaki sprzęt mamy. Ja za komuny miałem Grundiga, taki miałem. To było wielkie. Chyba wtedy był ten pan, jak on tam się nazywał, Gierek, tak? No, że Gierek powiedział, towarzysze, pomożecie i pomogli. I on nabrał długów. I my mogliśmy kupić taki mały Grundig z małą na kasetki. I tego, ja tam sobie piosenki jakieś nagrywałem czy coś. To był mój największy skarb w tamtym czasie. A teraz ludzie mają takie komórki. Ja widziałem czasami, tacy ludzie chodzą po mieście, że buta prawie z butów słoma, że tak powiem, wystaje, a oni tak patrzą na tę komórkę i to ją obsługują i tego, no. To jest jak komputer po prostu, który trzymasz w ręku, pomyśleć tylko, tak? Takie różne rzeczy, jakie mamy kolory, jakie wystroje wnętrz, jak chodziłem kiedyś na wycieczce, byłem jak królowie, to już na mnie to nie robi wrażenia teraz. Ja zobaczył kogoś, pójdę, ktoś odmalował mieszkanie, to on lepiej ma jak król Polski kiedyś miał. Także wiecie, to jest, wszystko się zmienia. Tak. I ja powiedziałem tak, bardzo dobrze, że ludziom dobrze się powodzi. Bardzo dobrze. To jest dobrze. Ja życzę każdemu z was, żeby wam dobrze się powodziło, ale też życzę to, żebyście służyli Bogu. Bo co innego, komuś dobrze się powodzi i on przez lata służy Bogu i przeszedł przez próby, gdzie na przykład Sasinów chcieli wziąć do jakiegoś zboru innego, oni zostali i tak dalej. Czy ja miałem próby? U mnie praca naukowa, to mi niektórzy mówili, co ty robisz w Olecku, chłopie? Co ty tam robisz w tym Olecku? No i to jeszcze nawet wierzący mówili mi. Także wiecie, a to jest coś takiego, jak u tego Artura było w tym świadectwie. Zbyszek nie rozwinął tego, ja trochę wspomnę o tym, że on cały czas, nawet jak był w innym zborze przez jakiś czas, czy na studiach, to on przychodziły myśli, módl się o zbór, módl się o zbór, to jest twoje miejsce, to jest twoje miejsce, tam inwestuj, tam pracuj, dbaj o ten zbór i tak dalej. I to jest właśnie u ludzi wiernych takie rzeczy są, rozumiecie? Takie rzeczy są i później nie dziwne, że Bóg bierze i powołuje do służby. I niech się im powodzi, ja nie żałuję. I Bóg nie żałuje komuś powodzenia, temu, który mu jest miły, tak? Ile mamy wersetów o tym w Biblii? To jest absolutnie prawdziwe, tylko wiemy, że nie można, jak jest w dobrobycie, to zapomnieć, kto to jest Pan, ja tu teraz rządzę i tak, i no, jakieś inne rzeczy robić, to jest tragedia, wtedy się robi i człowiek odstępuje od Boga. Ale też tak, taka refleksja moja była, jak z Bożenem rozmawialiśmy, że wielu ludzi już nie ma wśród nas, którzy postawili na kantor jakiś tam, przez lata jedli takie rzeczy, że jak to Andrzej Szalecki do kogoś dzwonił, mówi, czekaj, bo muszę iść zwymiotować, bo dużo zjadłem. No, na przykład, no i wymiotował, później znowu jadł ktoś, bo jeszcze chciał się nażreć, że tak powiem, dobrego jedzenia, jakiegoś kawioru, nie wiadomo czego. No to o co tu chodzi? I teraz nie ma człowieka. I Bóg go sądzi, nie wiadomo jak go sądzi, ale to zmarnowane życie było. No i po co to było? Coś takiego? Czy dlaczego to mamy się zastanawiać dopiero jak będzie śmierć, przyjdzie, zajrzy w oczy? Dlaczego wtedy mamy się zastanawiać nad tym? Czy nie lepiej teraz już się zastanowić? Tak? To jest taka moja refleksja właśnie. No i wielu ludzi źle wyszło na tym, że odeszli od Boga. Bardzo źle. Ze strachu, żeby czegoś nie stracić, czy u ludzi, nie? Patrzcie, niektórzy, jak ja rozmawiam z wierzącymi ludźmi, to mówią, że z rodziny obiecali, że kiedyś zajdą na społeczność i 20 lat mija i nie zaszli. Rozumiecie? A on mówi, ja zajdę. Tak. Tutaj tacy, co kiedyś byli u nas w zborze, spotykam ludzi, tam rękę podaję, rozmawiam, nawet życzliwie, tam jakieś kontakty mamy z Bożeną. No, się spotyka na mieście. Ja nie jestem wrogiem nikomu, kto tam odpadł czy coś. To przecież dobrze mu życzę. No i on mówi, że kiedyś odwiedzimy. Tak, odwiedzimy. Ale to lata mijają. I szybko czas leci. Nie wiadomo, czy zdążą odwiedzić. A tu nie chodzi tylko odwiedzić, tylko pracować razem. Połączeni w miłości zdążamy razem do poznania Chrystusa. I wtedy to jest zupełnie inaczej, niż jeżeli ty indywidualnie próbujesz tylko, a gdzieś innych ludzi lekceważysz. Pamiętajmy, że taka chrystusowa postawa to jest tak, że mądrość, która daje się przekonać, że ja mam na razie takie poglądy, ale ktoś mówi, czekaj, my się porozmawiajmy spokojnie. Ja ci tu wyjaśnię na podstawie Biblii różne rzeczy i że ja go wysłucham i przemyślę i jak coś to skoryguję, swoje poglądy, a nie, że będę to mnie o co słuchać, krzyczeć, wyzywać albo coś, tak jak teraz te wybory, tak? Jedno na drugiego nawozem się obkładają na przykład. To nie jest tak, a naród cierpi na tym, nasz, z takich sytuacji. Także, no, i w pierwszym liście do Koryntian, gdy Paweł mówi tutaj, zobaczcie, bo niektórzy mówią, że tak ważny jest chrzest, do zbawienia, do wszystkiego, ten chrzest, a Paweł mówi tak, ciekawie 17 werset w pierwszym rozdziale. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił. Ciekawe dla katolików tak powiedzieć właśnie, gdzie oni mówią, że przy chrzcie wodnym jest narodzenie na nowo i najważniejsza rzecz się dokonuje. Dlatego ludzie tak pilnują i wszyscy pilnują, jeżeli taki niemowlę, czy już chrzczony, czy jeszcze nie. No to szybko chrzcić, bo jak umrze, to coś tam, nie wiadomo co z nim będzie i tak dalej, tam różne głupoty ludzie wymyślają, jak już chrzciliśmy, to już on nasz. On jeszcze nie wie, że on nasz, ale on już nasz. My za niego wierzymy na razie i takie inne głupoty, no to kabaret istny. I niektórzy też są ludzie, którzy myślą, że źle traktują chrzest Jezusa na przykład. Nie rozumieją, że chrzest to jest zanurzenie. Po grecku chrzest to zanurzenie. Nie każde słowo w Biblii chrzest oznacza chrzest wodny. Jest zanurzenie w Chrystusa. Przy narodzeniu na nowo jesteś włożony w Chrystusa. Jesteś częścią jakby Chrystusa, ciała Chrystusa. No i tutaj chrzest jest tylko potwierdzeniem tego, nie że przez chrzest się zanurzyłeś w Chrystusa. No nie. Żeby tak było, to Paweł by powiedział: żałuję, że za mało was ochrzciłem, bo więcej by was było w Chrystusie. A mój nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, 17 werset. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Krzyż Chrystusa, dzieło Golgoty. Najważniejsze. I mówi, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu. I teraz właśnie, mowa o krzyżu, świadomość tego, że Jezus za mnie umarł, świadomość tego, że mam do Niego przystęp przez wiarę, mogę wyznawać moje grzechy, mogę być oczyszczony z moich grzechów, z nieprawości, że zostałem zaakceptowany przez Boga, powinniśmy to doceniać. To nawet jeżeli ja sam siebie uważałem za nikogo, za nędznego, za jakiegoś tam, iż chciałem ludziom udowodnić, że jestem kimś, już nie muszę nic udowadniać, jak ja w to wierzę. Chrystus mnie zaakceptował, Chrystus mnie przyjął i dlatego krzyż Chrystusa wtedy jest dla mnie drogocenny. I Chrystus jest drogocenny, nie tylko Jego krzyż, nie tylko Jego dzieło, ale osoba Chrystusa jest drogocenna. I dalej ciekawie tutaj o mądrościach pisze, 19 werset. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. O proszę. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chwała Bogu za to. Chrystus, który jest mocą Bożą, On trzyma nas w naszych doświadczeniach, gdy odchodzi bliska osoba z tego świata na przykład. Gdy ktoś, o kogo walczyliśmy w modlitwach, nie zostanie uzdrowiony, czy inne rzeczy, Bóg trzyma nas też w tym, żeby mu być wiernym. Może jakiś czas mamy jakiś smutek, oczywiście to jest ból, i tak samo ból w niezrozumiałych rzeczach. Ja mówiłem wcześniej o cierpieniach różnych, które są nieodłączne w życiu chrześcijańskim. Warto o tym wiedzieć, bo fałszywe nauki chrześcijańskie mówią, że nie ma żadnego cierpienia. Bóg jest tylko dobry, tam nic za żadnego cierpienia nie dopuści i tak dalej. No, jakieś idiotyczne nauki po prostu. My też nie mówimy tu o jakimś cierpiętnictwie, ale jest normalne, że doświadczamy różnych przykrych rzeczy. Popatrzcie, ta żona, która Jan, jej mąż, ona wiernie Bogu służy w zborze, a już tyle lat on odszedł od społeczności z Bogiem. A ona wiernie służy Bogu. Ktoś wiernie się modli za swego męża, czy za żonę, czy za dzieci i woła do Boga i ma postawę taką, że znosi jakieś czyjeś słabości. To jest, do tego trzeba mocy Bożej. Trzeba mocy Bożej, żeby wierzyć. Mocą Bożą jesteśmy strzeżeni przez wiarę w zbawienie. Piotr apostoł mówi, tak? To jest Boża moc. Bez tej mocy byłoby kiepsko. Człowiek by się rozsypał w depresjach, w innych rzeczach. By się rozsypał na kawałki. I jeszcze tutaj Chrystus jest mądrością Bożą. On tu mówi, Paweł. bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. I mówi dalej, popatrzcie, przypatrzcie się zatem sobie, bracie, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu między wami jest mądrych, takich i u nas, według ciała znaczy, tak? Niewielu możnych, też pewnie, nie wiem, czy w ogóle jakiś tu możny jest, niewielu wysokiego rodu, no, już teraz rody to już przepadły, tak? Nikt się raczej nie szczyci, że z hrabiów pochodzi, bo by się śmieli z niego. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Mi to się przypomina świadectwo naszego brata Jarka, gdy on mówił o tym właśnie i kiedyś na jakimś obozie, tam był w innym kościele, przy ognisku składał świadectwo, później od razu wydrukowali to świadectwo, bo to bardzo mocne, że Bóg bierze człowieka, który wącha kleje, idzie do domu pijany, prawie codziennie pijany, nałogowy alkoholik i tak dalej, a Bóg wyrywa go z tego życia i daje mu i maturę zdaje, i inne prawo jazdy zdobywa, i inne rzeczy, i jest człowiekiem, który normalnie żyje, tak? To jest wielkie świadectwo wtedy. I Bóg, żeby zawstydzić tych mocnych, takich ludzi wyrywa. Był w Bielsku Podlaskim, tam niedaleko, właśnie wczoraj był ktoś z Bielska Podlaskiego, z jakiegoś zboru chyba chrystusowego, to tam było tak, że pastor się modlił o to, żeby Bóg mu dał ludzi do pomocy, że tam chciał ewangelizować, biegał po mieście, głosił Ewangelię i nawrócił się, najgorsza menda w mieście się nawróciła. Taki już, wiecie, jakiś szczęśliwy, że Chrystus go zbawił, ale tak wygląda, że pół mózgu zostało albo i mniej. No i on mówi, Boże drogi, kogo mi Ty tu dałeś? Co ja zrobię z takim facetem? No jaką grupę domową on poprowadzi? Co? Bo on ani nie zaśpiewa, ani nic, ani nikogo nie pouczy. A się okazało później, że pokutował ten pastor z tego, bo ludzie powiedzieli tak, jak taki się nawrócił, to ja mogę się nawrócić. Jeżeli Bóg pomógł takiemu człowiekowi, to i mi może pomóc. I przyszli też ludzie, tak zwani mili grzesznicy, też się zgłosili, którzy byli użyteczni później w pracy pańskiej. My doceniajmy ludzi zawsze, doceniajmy. Nie patrzmy, że ktoś tam już tam dogorywa, zakopali w ziemi, to jeszcze głowę przycisnąć, że partacze, jak w znanym dowcipie, gdzieś na pustyni tam głowa sterczy w piachu, to jeszcze wcisnąć ją w piach. Nie, Jezus jest innego ducha, on ma, że trzciny nadłamane nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi, my tacy powinniśmy być też z charakteru. I mówi 28 werset, ale to, co u świata niskiego rodu i co wzgardzone, wybrał Bóg, aby to, co jest w ogóle niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Właśnie, nie ma tu powodu do chluby. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Jak to się w praktyce manifestuje, że jest Chrystus moją mądrością? Bardzo prosto, ja uważam, bardzo, bardzo praktyczne to jest. Ja się modlę do Boga, mam jakieś decyzje podjąć, trudne, ja wtedy się modlę i pytam Pana, jakie jest Jego słowo na ten temat. Z tego, co mogę z zasobów mojej pamięci przypomnieć, Bóg może mi przypomnieć, czytam Biblię regularnie, cały od dechy do dechy, tak, od początku do końca. No, mogę też porozmawiać z ludźmi, którzy służą Bogu, wiem, że są wierni Bogu. I tak jak u nas na przykład Andrzej Nędzusiek, mogę z nim skonsultować różne rzeczy. O, to jest to w bardzo praktycznych rzeczach mówię. I też z Pisma Świętego mogę wyraźnie zobaczyć, jak powinienem postąpić. I wtedy jest sprawa zaufania Bogu, tak? Zawierzyć Bogu i tak zrobić, żeby zrobić. Bo jak nie zrobię, to na razie będzie teoretyczne wszystko. Jak zrobię, postąpię według tego, to będzie praktyczne, tak? I teraz przypomniała mi się nasza siostra Jagoda. Chcę o niej tak powiedzieć, jak u niej było. Ona dostała, w pewnym momencie była pobłogosławiona jakimiś pieniędzmi po jakimś tam z rodziny. To dziadek był?
Teść.
Teść był, tak. No i ja mówię, o to chwała Bogu, gdzie Bóg pobłogosławił. No, ale bracie, czekaj, jaka tam historia, bo najlepiej gdyby ona sama to powiedziała, ale ja już tam może przykręcę trochę, ale powiem, że to był człowiek, co znalazł jej ze skórę przez całe życie. Rozumiecie? Znalazł ze skórę. I później on znalazł się w hospicjum. Dobrze? Mówię, dobrze. I nikt go nie odwiedzał. A Jagoda pomyślała, a czemu Jezus mówi, nieprzyjaciół miłujcie, to ja pójdę w miłujcie. Przebaczyć. Poszła, powiedziała, że mu przebacza chyba, ale też opiekowała się nim. I się okazało, że ona była jedyną osobą, która odwiedzała tego człowieka. Wszyscy jego przyjaciele,
żona
nawet i tak dalej, zapomnieli, że taki człowiek istnieje. Sobie wyobrażacie takie coś? No i jak tam zostały po nim jakieś pieniądze, to w hospicjum uznali, że ona jedyna odwiedzała i dla niej się należy. No to taka ciekawa sprawa, no. Ale no, czy jakieś inne mieliśmy tutaj, żeby błogosławić oprawcę i dziękować Bogu, to mi dobrze życzyć i będzie okej, tak? Czy gdy z kimś w konflikcie ktoś był i co tu zrobić? Jak ja miałem kiedyś kolegę na mnie nakrzyczał w pracy i też tam wyszło jakieś historie, już opowiadałem, nie będę do tego wracał, ale pytałem Boga, co mam robić i wyraźnie, idź pogadaj z człowiekiem, bo czekanie, że on podejdzie, to raczej nie doczekamy się. I tak jest w świecie. Jeden coś skrzywdzi kogoś, drugi jeden się obrazi, ten czeka, że tamten przeprosi, tamten czeka, że ten przeprosi i nie ma reakcji. A my z Chrystusem możemy praktykować, co to znaczy umierać dla siebie też. Umierać dla swojej jakiejś takiej zwanej pychy, czy nie wiem czego, z honoru swojego jakiegoś takiego, bo ludzie różnie to nazywają, że mu korona z głowy spadnie, jak on coś tam zrobi, czy powie. A to nic tam nie spadnie, bo ja mam chlubę mieć w Chrystusie, tak. I tutaj ta mądrość od Boga to też jest taka, żeby wybierać w życiu co najważniejsze, żeby mieć, rozumieć, co jest najważniejsze. Ja wrócę do takiego historii dawnej, gdy u nas też ludzi pewnych nie ma w zborze, a jakie u nich były problemy? Z dotarciem na nabożeństwo były problemy. Ja się, wiecie, wtedy byłem takim młodym, naiwnym trochę sługą Bożym, ale też to jest pouczające, że ja chciałem zobaczyć, jak to jest w praktyce. Dlaczego oni nie dochodzą na społeczne, wiecie? A byłem kawalerem, co mi szkodziło? Mogłem zajechać, mówię, to ja do was zajdę przed nabożeństwem jednego razu. Już było ustalone, że na pewno przyjdą teraz. I jeszcze zorganizowaliśmy piętro niżej. Oni mieszkali w tym samym budynku, to tak na drugim, a na pierwszym było spotkanie. No to ja jeszcze przyjechałem specjalnie wcześniej, poszedłem do tych ludzi. Wszystko fajnie, oni już odpacykowani, na nabożeństwo idą, nie? No i teraz dochodzi do wyjścia z domu i żona do męża krzyczy, dlaczego ubrałeś na zielono naszego synka? On miał być na niebiesko ubrany. No i właśnie wyszła z tego kłótnia. Ja musiałem, już iść, mówię, to czekaj, tam przyjdziecie chyba, nie? I poszedłem, a oni już nie przyszli. Się pokłócili i koniec. Tak? No i czasami to Pan Bóg doprowadza, że coś, co jest dla nas takie drogocenne, to martwa mucha, my tak, olejek aptekarza, tak? Jak aptekarz, to wiadomo, on tam celebruje to. Odmierza precyzyjnie, wymiesza, podgrzewa i już prawie gotowe i mucha przyleciała i wpadła w to. I koniec po olejku, tak? I wtedy człowiek może wyjść z siebie, ze złości. Dlaczego tak się stało? Ile my mamy takich przykładów, tak? Że mąż, który nie miał, no tam został w domu, miał dopilnować gotowania, dzieci i na dywanie został jeden włos i później się robiła awantura, że to straszna hańba, że włos na dywanie nie został odkurzony. No to różne takie rzeczy. I teraz zobaczcie, można też się bać nie tego, co trzeba w życiu. To jest głupota. Bójcie się Pana. Nie bójcie się, co ludzie o was powiedzą. Ludzie zawsze będą coś mówić. Ludzie mówią, co chcą. Nic nie poradzisz na to. Ja mam swoje robić, ale bać się Boga. No i uważać, żeby moje postępowanie oczywiście wobec ludzi było w porządku, ale ktoś powie, o, Jak ja do kogoś się uśmiechnę, to ktoś może zinterpretować, że ja się z niego śmieję. No i co? I co ja zrobię z tym? Nic na to nie poradzę. To jest... I on ma prawo sobie tak uważać. No, jeszcze inne są rzeczy, że ktoś może do ciebie agresję, bo ci mu przyśniłeś, jak moja żona kiedyś. I to wierzącej osobie się przyśniła, że ją dusi, czy coś robi. I ta była zła na drugi dzień, atakowała Bożenę. Aż w końcu wyszło, że to przez sen. No, nawet kanapki Bożeny jej nie zjadła żadnej, ale we śnie dusiła, czy coś tam. No to takie rzeczy. I teraz Jezus powiedział do faryzeuszy: przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Zapamiętajmy te słowa Jezusa. W sytuacjach, gdy coś dla nas jest drogocenne, ja na przykład muszę o tym ciągle pamiętać, ja jako nauczyciel, bo uczę, jak ktoś tam olewa i ja się mogę wtedy wyjść z siebie, powiedzieć, jak on śmie tak sobie mówić. No, na przykład córka mi odpisała raz, ja mówię, jeszcze tam przećwicz zadanie, jeszcze raz przepisz, ona napisała, po co ja mam przypisywać te zadanie jeszcze raz, skoro ja już wszystko umiem. Nie widzę potrzeby. No to miała szczęście, że była na odległość, bo jakbym złapał, to nie wiem, co bym zrobił. Tak mówię obrazowo, ale muszę uważać na takie coś, bo też jest, że ludzie potrzebują czasami się przejechać, zobaczyć, co i jak, trzeba spokój zachować, nie ma co tam panikować. I też obrażanie ludzi, czy inne rzeczy, my musimy uważać na takie sprawy. To jest bardzo, bardzo delikatne rzeczy są, ale też jak mówiliśmy wcześniej o tych świadectwach, że niektórzy ludzie wystraszyli się czegoś, że kariery nie zrobią, że nie zarobią pieniędzy, tak? Że będą biedakami, że bieda mnie przyciśnie. I zostawili zbór, służbę Bożą, zostawili czytanie Biblii i życie Boże. Zostawili, nie ma dla nich pasji, żeby odkrywać Chrystusa, jaki On jest i żeby to w moim życiu było, Jego dobroć, Jego miłosierdzie, na przykład, żeby weszło w moje życie. Jezus, zobaczcie, zawsze był upanowany, tak? Zawsze. Nawet w Getsemane, gdy przyszli ci, w Ewangelii Jana jest napisane, jaka była reakcja ludzi. Jak on powiedział, jam jest, co oni zrobili? Ci przyszli z mieczami, z kijami, z pochodniami. Co zrobili? Padli przed nim. Pewnie, a niektórzy może w portki narobili, powiem. Tak po prostu. Bo ludzie wystraszeni, ludzie się boją. Co ludzie powiedzą? Co inni? A Jezus nigdy tak się nie bał. I nawet nie dał się wrobić, jak powiedzieli, no, my Ciebie znamy, Ty nie liczysz się z nikim, co każdy, ale po Bożemu uczysz. Płacić podatek cesarzowi, czy nie płacić. Patrzcie, to arcymistrzowskie zagranie, co nie? Czyż nie? Zauważyli, że nie patrzy na to, co ludzie powiedzą, to chcieli go odpuścić. I mądrość polega na tym, żeby z takiej sytuacji wybrnąć, a nie po prostacku dać się zwieść. Tak? To jest... Są ludzie niegodziwi, którzy właśnie kombinują, jak kogoś ułowić, jak zadać pytanie, żeby pogrążyć, żeby inne rzeczy zrobić. I my potrzebujemy mądrości, którą jest dla nas Chrystus. My możemy sobie przypomnieć, Panie Jezu, ratuj nas i tak dalej. I jeszcze inna rzecz powiem. Gdy mówimy o tym, żeby mądrość poznawać, to Paweł apostoł mówi do Tymoteusza w drugim chyba liście, czy pierwszym, zaraz zobaczę, gdzie mówi o Słowie Bożym, że może obdarzyć mądrością ono ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Słowo Boże obdarza mądrością. I na przykład przy powieści Salomona, tak, to jest drugi list, trzeci rozdział. On mówi, 15 werset w trzecim rozdziale. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiadomo, wiara jest tylko, zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa, wiara w Jezusa, nie ma przez nic innego, ale mądrością mogą obdarzać się Pisma Święte. I są księgi mądrościowe, na przykład przy powieści Salomona. To nie znaczy, że ja mam czytać tak, jak Żydzi czytają do dzisiaj, nieodrodzeni. Ja czytam te księgi przez Chrystusa. Ja mam Chrystusa mojego. Ja Jemu mogę powiedzieć, Panie, ja nie rozumiem tego tekstu. Proszę o wyjaśnienie, pomóż mi wziąć jakieś materiały na zrozumienie, ale jeszcze inna kwestia. Mogę rozumieć, a nie chcieć wykonać. To Bóg daje chcenie i wykonanie z kolei, tak? On jest moją mocą i siłą, żeby to wykonywać. On daje nam odwagę, przez wiarę w Niego mogę wykonywać różne rzeczy. I co ciekawe, mogę patrzeć jak w lustrze na siebie, przyglądać się w tym Słowie, czego mi jeszcze brakuje i właśnie stamtąd uczyć się mądrości, postępowania i tak dalej, i tak dalej. I dalej potrzebuję. To nie znaczy, że to ma być oderwane od Jezusa. Dalej mam. Nie chodzi, że tam zobaczyć Jezusa w przypowieściach Salomona, ale chodzi o to, żeby z Chrystusem to wszystko osiągać, bo to jest bardzo ważne. Tam te rady, które jest, nie dawaj poręczenia. Jak już dałeś poręczenie, to idź się uwolnij i tak dalej. Popatrzcie, jakie to mądre rady są. Często ludzie głupio robią. Ktoś podpuści ich i później co? Spłacać trzeba za człowieka, albo coś tam inne robić. Albo świecić oczami, tak? Za człowieka. I też jak się z ludźmi, jakie ludzi traktować, jak mówić i tak dalej, tam, żeby dbać o to, co mówimy. Tam mnóstwo cennych rad jest. O bojaźni Bożej bardzo dużo. O słuchaniu Boga jest bardzo dużo w przypowieściach Salomona. Weźmy jeden przykład tylko z przypowieści Salomona. Chyba ostatni poniedziałek o tym, albo nie ostatni. Któryś było, Zbyszek, że zwróć uwagę na moje słowa, tak? Synu mój. 4 rozdział. Popatrzcie, jakie tu możemy mieć piękne mądrości od Boga. 20 werset. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Takie proste. A jak to wykonać? Jeżeli człowiek ma serce przy Chrystusie, dla niego Chrystus jest skarbem, wie, że w nim są skarby mądrości i poznania, wszystkie ukryte, to on będzie wtedy zwracał uwagę na jego słowo. Tak jak zakochany zwraca uwagę na słowa, które dostaje w liście od kogoś, od kochającej osoby. Tak i ten będzie zwracał uwagę. Jeżeli on wierzy, że rzeczywiście w Jezusie są wszystkie skarby mądrości i poznania, jeżeli wierzy, że słowo jest bezcenne, to zwraca uwagę na słowo. A niektórzy ciągle zwracają uwagę nie na to, co napisane, tylko na okoliczności zwracają uwagę, na swoje braki, na potrzeby, na to, co może kiedyś jeszcze złego się wydarzyć. Na to zwracają uwagę i przez to patrzą na życie. Ja się nie dziwię, że później będzie skwaszona mina takiej osoby. Tu my mamy zwracać uwagę na słowa Boga. A dalej, nakłoń ucha do moich mów. A co to? Jezus mówił wielokrotnie. Kto ma uszy? Niechaj słucha. Każdy niby ma uszy, ale ja odkryłem, jak dzieci się bawią, nie? Zbyszek się śmieje, bo wie, ma tyle wnuków, to tak dzieci się bawią, mówią, dzieci pozbierajcie zabawki. Nikt tam nie zbiera żadnych zabawek. Tam. Oni nie słyszą, nie ma. Nagle ogłuchli i inne rzeczy. Też jechałem kiedyś pociągiem, taki dziadek był, jego żona mówi, to mój mąż trochę nie dosłyszy, musi pan głośniej mówić, a jak żona wyszła na chwilę z przedziału, to powiedział, proszę pana, ja dobrze słyszę, ale mi tak wygodnie nie dosłyszeć, bo babcia powie, weź mężu przynieść chleb czy coś, to on nie słyszy, kurwa. I siedzisz sobie i już. No. Także ucho nakłonić, to ponieść konsekwencje zaufania Słowu. To zrezygnować na przykład, pilnować się, co ja robię. Ja zajmuję się rzeczami, troskami gdzieś, co będę za 10 lat. Mam nadzieję, że u was nie ma takiego człowieka, co się martwi, co będzie z jego dzieckiem za 20 lat. Tak? Ale czasami niektórzy mają. Jak nie mają już o co się martwić, to się martwią, co będzie za 20 lat z jego dzieckiem. No, to już mówię takiego skrajność. Co ja robię? Łapię siebie i upamiętuję się i do tego potrzebna jest modlitwa czasami, bo to mogą być chore. Mogą być chore nawyki, które trzeba zmienić teraz, wyrwać, wykorzenić. I to nie zawsze jest takim pstryczkiem. I tutaj nam Chrystus potrzebny do tego właśnie. Bez Niego ciężka sprawa będzie. I tak, czyli jak nakłonimy ucho, to wiemy, że coś kosztuje, jak ten dziadek nie się lenił wstać i coś przynieść, to teraz trzeba wstać. Dla starego pewnie, jak mu nogi rypią, to pewnie trochę trudniej wstać i iść i tam będzie chrobotał. Jak robot zardzewiały, to tam trochę masz czy coś takiego, albo że śmieci wyrzucić, jak tu zaraz gola mają wbijać. Ulubiona drużyna gola może wbija, a tu trzeba śmieci wynieść, no to też nie za bardzo może być. Ale to są tylko śmieszne przykłady, natomiast są poważne, gdzie naprawdę jest cierpienie związane z tym. I nie będzie bez cierpienia, się nie obejdzie. Także, a później już może być lekko, bo kilka razy człowiek zrobi, wykona, będzie posłuszny Bogu i staje się lżejszy, rzeczy, lżej wszystko wychodzi. I on jeszcze co mówi? 21 werset. Nie spuszczę ich z oczu. O, czyli patrzenie moje ma być przez Słowo Boże. I szczególnie słowo, jak dotarło do mnie jakieś, ja już zgodziłem się go wykonywać w swoim życiu i wykonuję, to mam ciągle mieć wzrok na tym słowie. I zachowaj je w głębi serca jeszcze. Głębia serca to nie głębia uczuć, tylko głębia mojego jestestwa, gdzie podejmuję decyzję. Tam mam trzymać i schować. I dopiero teraz mówi, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. A 23 werset, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Dlatego tak ważne jest, co wchodzi do naszego serca. I śmieci trzeba wyrzucać, tak jak w domu się robi porządki, wyrzuca śmierdzące rzeczy, złe, szkodliwe, tak? I nie zgadzamy się, żeby cokolwiek zostało w naszym sercu. I jest o tym taka historyjka. Pewien facet powiedział, że daruje komuś dom za darmo, pod warunkiem, że się zgodzi, że tam jedną rzecz tylko on zostawi. Jedną rzecz nie wolno będzie ruszać. A wszystko twoje możesz używać, robić co chcesz. On ci daje coś pięknego, piękny dom, wolno stojący dom, tylko jedną rzecz. No i on się zgodził, a tamten przyszedł i jakoś zdechłe szczura, czy coś tam, czy jakieś większe coś zdechłego zawiesił mu w korytarzu. Nie wolno tego było ruszać. Jedna rzecz. Po jakimś czasie tak zaczęło cuchnąć, że się nie dało rady wytrzymać w tym domu. I facet chyba to wyrzucił i stracił ten dom, bo taka była umowa. Nie wytrzymał warunków. I to jest tak, jakbyśmy słuchali szatana, że jedno zostaw sobie tam, to czy tamto. To może zasmrodzić całe życie. Dlatego warto wrócić do Słowa Bożego w indywidualnym czytaniu i jeżeli mamy problemy, to zwróćcie mi, bracie i siostry, uwagę na Słowo. Bo ludzie różni nie zwracali uwagi na Słowo, a ono jest lampą dla moich stóp i pochodnią, która oświeca dalszą perspektywę. I jeżeli tego nie robimy, tylko słuchamy, że w jakimś kościele jesteśmy i tak dalej, to z tego wczorajszego spotkania bardzo fajny wniosek. Nie chodzi o kościelne jakieś tam. I teraz mamy te swoje zakony, prawa, tak? My nie palimy, nie czegoś tam jeszcze nie pijemy, albo pijemy po troszeczku, tylko gdzieś tam w kąciku, albo coś tam jeszcze, sukienki takie nosimy, albo inne, no, albo do ziemi długie. To nie o to chodzi. Chodzi, głębsze są rzeczy tutaj. To jest indywidualne życie z Chrystusem w społeczności z ludu Bożego i tą odpowiedzialnością, że zwracamy uwagę na Boże Słowo. Jeżeli tego nie będzie, będzie tragedia. Będzie takie życie religijne, tylko nam grozi. I jest tyle niebezpieczeństw, że bardzo trudno się ostać i zostać wiernym do końca życia. Powstańmy i podziękujmy Bogu za tę zachętę. Panie, dziękujemy Ci, że zachęcasz nas dzisiaj, aby być wiernym Tobie, wiernym Twemu Słowu i aby trzymać się Chrystusa. I czcimy Cię, Jezu, że w Tobie są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania, o których dzisiaj tylko napomknęliśmy, ale my w Ewangeliach możemy czytać o Tobie, jak wielkie bogactwo było w Tobie, Panie, jak wielkie poznanie, jak na każde pytanie potrafiłeś dać odpowiedź i nie było dla Ciebie żadnego problemu z żadnym pytaniem. Ty, u Ciebie jest większa mądrość niż u Salomona. My czcimy Cię, Panie, za to, wielbimy Cię. Ta mądrość jest dostępna każdemu, kto Cię poznał. Że Ty chętnie objawiasz nam, każdemu strapionemu, każdemu, komu brak mądrości, gdy się modlę do Ciebie, Ty udzielasz tej mądrości, Ty wskazujesz na wersety biblijne, pokazujesz nam, czego nam brakuje, a jednocześnie czynisz to w miłości. Nikt tak nie czyni, Panie. Nikt tak nie jest takim pedagogiem i wychowawcą jak Ty. Tylko Ty potrafisz, tym, jako dobry nauczyciel, przytulić człowieka i objawić mu prawdę i w miłości i powiedzieć: nie bój się, bo ja Cię akceptuję. Ja przyjąłem Cię przez swoją drogocenną krew i ja mogę przemienić Twoje życie. Przemienij nasze życie, moje życie, moich braci i sióstr. My potrzebujemy bardzo tego, Panie, żeby nie ustać w miejscu, nie zostać na jakimś poziomie, gdzie ludzie nas znają, po latach spotkają, powiedzą: Ty w ogóle w niczym się nie zmieniłeś, dalej masz taki paskudny charakter, jak miałeś. Nie, my nie chcemy tego. My chcemy być świadectwem, że Chrystus jest żywy i że wiara nasza też jest żywa. Prosimy, daj nam to w naszym życiu wypracować, Panie, w posłuszeństwie Tobie, w posłuszeństwie Samu Duchowi Świętemu i w zgodzie z naszymi braćmi, siostrami, w miłości Twojej, którą Ty łączysz wierzących, także z różnych kościołów, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.